Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
6 minut po godzinie 20 przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Kościół, wydarzenia, komentarze. Za konsoletą Robert Paciorek, a w studiu Radia Doksa goście ksiądz profesor Helmut Sobeczko, inicjator budowniczy, tak jak już mówiłem, przed 20 Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu, filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I ksiądz profesor Marek Lis, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, dzisiejszego Wydziału. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Spotykamy się przy okazji spotkania wdzięczności, które już w najbliższą sobotę, 24 listopada, to spotkanie przeznaczone dla absolwentów Wydziału Teologicznego, ale też jakby rozpoczęcie świętowania ćwierćwiecza istnienia Wydziału Teologicznego tutaj na Opolszczyźnie. Ale właśnie, księże profesorze, czy to było oczywiste, że Wydział Teologiczny powstanie w 1994 roku? Czy droga była długa do tego?
No, oczywiste nie było. Trzeba było o to się starać i to bardzo mocno. I tu na początku muszę podkreślić, nie byłoby nawet uniwersytetu, ale tym bardziej wydziału, bez arcybiskupa Nosola. To jego właściwie starania zaowocowały i to trzeba na początku jasno powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to święto wdzięczności w sobotnie, o ile się orientuję, to absolwentki, które to inicjowały, chciały to i wpisały to w pewien sposób w stulecie Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Dlatego, że one, przynajmniej niektóre, kończyły filię KUL, która tutaj działała od 1980 właściwie pierwszego, a pierwsze studia na rocznik taki rozpoczął 83-84 i od tego czasu właściwie powstawał wydział. Trzeba pamiętać, że w chwili, kiedy filia KUL przekształcała się w Wydział Teologiczny, to mieliśmy 520 studentów na wszystkich tych kierunkach. Było zatrudnionych około 50 pracowników, kilkunastu samodzielnych. Także bez żadnych problemów Wydział Teologiczny mógł istnieć. Do tego stopnia, że rok po utworzeniu Wydziału już otrzymaliśmy prawa doktorskie. Także to było przygotowane i to znowu zasługa lat księdza arcybiskupa, który wysyłał księży na studia specjalistyczne i dzięki temu ta kadra profesorska mogła się rozwijać i rzeczywiście była bardzo silna.
Księże dziekanie, jeżeli można dziś przejść do tego, jak wydział czerpie z lat powstania, z tej historii 25-letniej, ale też wydaje się, że o tych początkach nie można zapominać, gdy tutaj istniała filia KUL-u, czyli Instytut Teologiczno-Pastoralny. Bez tej podbudowy nie byłoby dzisiejszego Wydziału Teologicznego, nie byłoby perspektyw na przyszłość.
No nie byłoby. Przyznam się, że ja pewne rzeczy zacząłem odkrywać dopiero jak już pracowałem, a pracę zacząłem w roku 2000 na Wydziale Teologicznym. I gdy zaczęli do nas przyjeżdżać, to wtedy między innymi za sprawą tu obecnego księdza profesora Sobeczki udało się uzyskać dość szybko uprawnienia do doktoryzowania, co nie jest wcale taką sprawą łatwą.
95.
Więc właściwie błyskawicznie. Ale wtedy właściwie zacząłem odkrywać coś, co widziałem jeszcze w czasie studiów w seminarium w Nysie. Mianowicie ta niezwykła troska księdza biskupa, wtedy jeszcze obecnie arcybiskupa Nosola, o formowanie kadry.
Czyli o to, żeby każdy ksiądz miał magisterium?
To nawet nie tylko to, bo to było rzeczą jakby dość oczywistą, chociaż jeszcze nie w całej Polsce. Natomiast to było takie inwestowanie w ludzi, którzy mogli stawać się potem, czy byli odpowiedzialni za kształcenie przyszłych, początkowo duchownych. Dlatego, że dopiero od momentu powstania studiów również dla świeckich, to się zaczęło rozszerzać. I gdy sobie uświadomię, zacząłem studia w roku 1986 i właściwie w tamtym czasie, w niedużym seminarium, które miało 200-kilkudziesięciu studentów, seminarzystów, myśmy mieli wśród naszych wykładowców przynajmniej 4, jak mnie pamięć nie myli, profesorów belwederskich, jak się to mówiło, czyli obecnie tytuł profesora. To był ksiądz profesor Kazimierz Dola, świętej pamięci ksiądz Herbut, świętej pamięci ksiądz Marcol i kto był?
Arcybiskup.
I ksiądz arcybiskup Nosol. On jako pierwszy. I rzeczywiście dbał o to, żeby wykładowcy to nie byli tylko i wyłącznie magistrzy, żeby to nie byli tylko i wyłącznie, to pamiętam ze studiów na WSP, że tam myśmy mieli rzeczywiście masę różnego rodzaju asystentów, wykładowców, którzy mieli tylko i wyłącznie stopień magistra. A w seminarium tych, którzy byli po studiach czasem zagranicznych, czasem specjalistycznych na którejś z uczelni polskich, czy to Akademia Teologii Katolickiej ówczesna w Warszawie, czy to Katolicki Uniwersytet Lubelski, to się zaczęło. A potem, gdy już sam zacząłem pracować na wydziale i do nas zaczęli przyjeżdżać księża najczęściej z diecezji sąsiednich, chociaż nie tylko sąsiednich, po to, by zdobywać kolejne stopnie naukowe, bo ich biskupi się tego domagali, bo instytucja diecezji tego potrzebowała, bo seminarium duchowne, bo jakiś wydział czy fakultet teologiczny. I do dziś pamiętam, nie będę tutaj pominę łaskawie nazwę tejże diecezji, ale z taką dumą goście, którzy towarzyszyli owemu księdzu, który się u nas habilitował, powiedzieli, że to jest bodaj drugi habilitowany ksiądz w ogóle w tej diecezji. I to były lata już 2000 z dobrym okładem. Ja już byłem w Radzie Wydziału, czyli to musiało być po roku 2007. Sam już miałem habilitację. I nagle się okazało, że tu jednak udawało się arcybiskupowi Nosolowi wskazywanie takich perspektyw, bym powiedział, niemożliwych. Ja nie wiem, czy na tym nie zaciążyła ta przepiękna anegdotka, którą lubi powtarzać, gdy jako chłopiec uczył się z elementarza niemieckiego i był rozdział wycieczka do Wrocławia i w tym niemieckim elementarzu przedwojennym informacja, że we Wrocławiu jest jeden z najstarszych i największych uniwersytetów niemieckich i postanowił, w domu nikt nie wiedział, co to znaczy Universität i w związku z tym postanowił zapytać swojego nauczyciela i dowiedział się od nauczyciela: Alfons, ty się tym nie przejmuj, bo to jest coś, gdzie ty nigdy nie trafisz. I brzmiało to z dzisiejszej perspektywy jako coś, jakaś taka paradoksalna zapowiedź czegoś niemożliwego. I być może wtedy tamten mały Alfons się uparł i postanowił pokazać całemu światu, że on się nie tylko, że dostanie, ale wręcz sam coś takiego również z pomocą innych wybuduje.
Wydaje się, że tutaj powstał piękny tygiel w pozytywnym tego słowa znaczeniu, budowany zarówno na dorobku naukowym polszczyzny, ale też na wykładowcach dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu we Lwowie.
Tak jest, to znaczy seminarium nyskie, czy opolskie, najpierw później nyskie, od samego początku miało taki styl jednak uniwersytecki. To nie było zwykłe seminarium, jak w innych diecezjach. Dlatego, że część profesorów po wojnie trafiła do Nysy, między innymi dziekan Wydziału Teologicznego we Lwowie, profesor Szydelski i cały szereg innych. I rzeczywiście oni narzucili taki styl, powiedziałbym, z takich studiów akademickich, uniwersyteckich. To było bardzo ważne. Oczywiście byli też księża, którzy kończyli Wydział Teologiczny we Wrocławiu, a więc to się nawzajem jakoś uzupełniało i rzeczywiście to wszystko owocowało i myślę, że ksiądz arcybiskup też z tych wzorców korzystał, bo on przecież studiował 57 rok święcony, a więc wtedy jeszcze ci profesorowie tam działali, żyli, znał ich, więc to też wszystko ciągnęło jakby podciągało wzwyż, żeby te stopnie były jakoś realizowane czy tam osiągane przez pracowników. I to było ważne.
Dzisiaj ten Tygiel też jest obecny, bo przecież może już nie fizycznie w murach wydziału, ale ta współpraca cały czas jest z sąsiednimi uniwersytetami z sąsiednich krajów.
Ja myślę, że ważniejsza jest współpraca z innymi wydziałami uniwersytetu. My czasami tego tak nie dostrzegamy na co dzień. Są profesorowie z naszego wydziału, którzy wykładają na innych wydziałach. Na naszym wydziale też stamtąd, bo są różne te kierunki. Mhm. Więc to jest bardzo ważne, że od samego początku wydział, mimo że powstał uniwersytet z dwóch szkół, WSP i KULU, filii KULU, to jednak od początku jednak ta współpraca była bardzo taka ścisła i dobrze się układało wszystko.
Zresztą przy takiej współpracy no też trzeba zwrócić uwagę na to, że nauki nie buduje się samodzielnie. Tylko jeśli myślimy tu chociażby o awansach naukowych, czyli o pracownikach, no to przecież w sytuacji obron chociażby doktoratów, no to jest obowiązkiem, że recenzenci są nie z własnego środowiska, tylko są skądinąd, więc ta wymiana jest dwukierunkowa i w związku z tym my jako pracownicy jeździmy. I to bywa, że niekoniecznie na wydziały tylko i wyłącznie teologiczne. Całkiem niedawno zdarzyło mi się być recenzentem w przewodzie doktorskim na Uniwersytecie Jagiellońskim, akurat na wydziale zarządzania, tam gdzie się znajduje filmoznawstwo.
A jak to jest, bo gdy przychodzę na wydział, sam nie jestem jego absolwentem, ale rozmawiam z wykładowcami tegoż wydziału, to mam takie wrażenie, że nawet jeżeli wykładowca jest już emerytowany, przecież mógłby zamknąć drzwi, powiedzieć dzisiaj koniec mojej kariery naukowej, tak się w Opolu nie dzieje na wydziale. Tylko ta współpraca cały czas trwa. Można liczyć na pomoc, nie wiem, czy to w rozmowach, w konsultacjach, czy w prowadzeniu przewodu.
No na pewno jest taka współpraca. Oczywiście to zależy od kondycji danego profesora. Ktoś może bardziej sprawnie działa, jeszcze inne już nie bardzo. Więc to zależy od różnych warunków i czynników. Natomiast z drugiej strony jednak staramy się, przynajmniej ja to na sobie wiem, nie zajmować miejsc młodszym. Młodsi powinni się rozwijać, więc profesor, który kończy wiek emerytalny, powinien odejść, może pomóc, na ile to jest możliwe, czy tam współdziałać, natomiast młodzi powinni dalej awansować, pracować, dlatego że uczelnia musi się rozwijać.
Nie wiem, czy to była łezka w oku u księdza profesora Marka Lisa z rozżalenia, czy może z takiej radości i ulgi?
Znaczy, ja już jestem niestety też pomału w tym wieku, że przyglądam się coraz młodszym pracownikom.
No to.
I kiedyś to ja tak chodziłem, patrzyłem na tych wszystkich starszych ode mnie, natomiast tych zatrudnionych doktorów, także już doktorów habilitowanych, którzy ode mnie są młodsi, nie brakuje. Ale rzeczywiście ta ciągłość jest tutaj zapewniona, dlatego że wciąż mamy wśród wykładowców tych, którzy zaczynali i byli od samego początku. I nawet jeżeli są już na emeryturze, czy w wieku emerytalnym, no to przecież kilku z nich prowadzi jeszcze zajęcia. No tu myślę chociażby o drugim dziekanie, czyli o księdzu profesorze Tadeuszu Doli.
To nie jest tylko jakby emerytowany profesor, nie jest tylko funkcją reprezentacyjną.
Nie, to nie jest funkcja. Powiem więcej, w takiej sytuacji właściwie, no cóż może pracownik naukowy bez uniwersytetu? Mądrość, przynajmniej w tej koncepcji, jaką jeszcze dzisiaj mamy, ona jest związana także ze środowiskiem, a więc z miejscem, w którym się współpracuje z innymi. Dlatego, że to zresztą jest odkrycie już i dawne, że nie jesteśmy mądrymi tylko dlatego, że ktoś indywidualnie jest jakoś predysponowany, że jakoś miał okazję zdobyć szczególne studia, że jakoś błyszczy wyjątkową inteligencją. Ale tutaj trzeba by przywołać te słowa, które przypisuje się między innymi Newtonowi, chociaż zdaje się tych źródeł jest troszeczkę więcej, bo i Bernard Schadr, a więc wracamy do średniowiecza. Jeżeli dzisiaj widzimy daleko, to dlatego, że stoimy na ramionach gigantów, a więc na tych, którzy stali przed nami, na tych, którzy sprawili, że to oni już coś zobaczyli, to oni byli wysocy, a teraz pozwalają nam się wspinać jeszcze wyżej. I myślę, że tutaj cała refleksja, ale także tradycja uniwersytecka na tym polega. Oczywiście my jesteśmy środowiskiem bardzo młodym, bo wkraczamy, czy wkroczyliśmy w 25 rok naszego istnienia, w marcu będą...
25.
Tak, ale myślę tutaj jako Wydział Teologiczny przy Uniwersytecie, razem z Uniwersytetem. Natomiast jeżeli by tutaj dołączyć tę tradycję wcześniejszą, no to cofamy się o jeszcze dobrych kilkanaście... A nawet do 49 roku, a więc do momentu powołania Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego, które wędrowało między Krakowem, Opolem, Nysą i znowu w Opolu.
To i tak jest niewiele w stosunku do innych.
No oczywiście w porównaniu do Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma za sobą 6 wieków historii, czy Uniwersytetu Wrocławskiego, który ponad... ile to już 300 lat świętował. No ale jest też kilka uniwersytetów młodszych i tu też trzeba zrozumieć, że rolą uniwersytetu nie jest spoglądanie w przeszłość. Ale uniwersytet jest po to, by pozwolić tym, którzy zaczną studia, którzy będą chcieli prowadzić refleksję, zadaniem jest spoglądanie w przyszłość. Po to, by uchwycić tę odpowiedzialność. I tutaj bardzo mi się podoba to, co u księdza arcybiskupa niejednokrotnie, u arcybiskupa Nosola wracało, mianowicie ta świadomość, że uniwersytet musi mieć funkcję społecznościowo-twórczą, wspólnototwórczą, że jest tutaj po to, żeby, jak to arcybiskup mówił, żeby oni mogli studiować doma, żeby mogli studiować w domu, u siebie, żeby dziewczyna, która chce zostać po maturze nauczycielką, a pochodzi gdzieś, nie wiem, spod Kietrza i stamtąd jest naprawdę wszędzie daleko, to najmniej daleko jest być może do Opola. Ryzyko jest zresztą takie, że jeżeli ktoś zacznie studia w Warszawie czy w Krakowie,
to tam zostanie.
No to pytanie, na ile nie zostanie wchłonięty przez wielkie środowiska, które niestety, no tak działają, tak tym się charakteryzują, że przyciągają jak magnesy i nie zawsze chcą odpuścić.
Może jeszcze dodam, jeżeli chodzi o tych starszych profesorów, bo to mnie dotyczy, to nie tylko dydaktyka. Profesor może jeszcze pracować naukowo, pisząc, publikując.
To też się dzieje.
No właśnie, i to jest ważne.
Prowadzić doktorantów.
I dlatego ta granica, to kiedy, od kiedy, no ona jest bardzo płynna, zależy od wielu tych czynników.
I tutaj postawmy kropkę na tej granicy w pierwszej części naszego spotkania. Teraz przerwa muzyczna, do rozmowy wrócimy za moment.